Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się ostatnim z rozdziałów Ewangelii Marka jako zakończenie naszego cyklu spotkań z Ewangelią Marka. Cieszę się, ponieważ przesłanie tego rozdziału idealnie wkomponowuje się w to, co przed chwilą usłyszeliśmy, mianowicie świadectwo zmienionego życia na podstawie wiary i wyznania tej wiary i przyznania się do tego, że Jezus jest tym, który zbawia, jest ten, który przebacza, ten, który kocha. Zatem otwórzmy Ewangelię Marka, 16 rozdział. Ja będę czytał cały rozdział, ale też pozwólcie, że będę czytał z przekładu dosłownego, więc on może się nieco różnić od tego, co macie przed sobą. I też robię to ze względu na chęć dotknięcia szczegółów tego rozdziału. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść i go namaścić. Wyruszyły bardzo wcześnie rano, pierwszego dnia tygodnia, i przybyły do grobowca o wschodzie słońca. Po drodze mówiły między sobą: kto nam odwali kamień od wejścia do grobowca? Poniosły jednak wzrok i zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był bardzo duży. Gdy weszły do grobowca, zobaczyły siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę młodzieńca. Ogarnęło je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich: nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. Został wzbudzony, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie. Jak wam powiedział, wyszły zatem i uciekły od grobu. Zaczęło je bowiem ogarniać drżenie i uniesienie, a ponieważ nie opuszczał ich lęk, nic nikomu nie powiedziały. Wszystko to natomiast, co im przekazano, zwięźle opowiedziały tym, którzy zebrali się wokół Piotra. Po tych zaś wydarzeniach również sam Jezus rozesłał przez nich na wschód i na zachód święte i niezniszczalne poselstwo wiecznego zbawienia. Amen. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, smutnym i płaczącym. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich, gdy szli do wsi. Wrócili oni i powiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na teraz chciałbym tutaj się zatrzymać. Jak widzicie, przeczytaliśmy dwa podobne sobie fragmenty. Dlaczego? Dlatego, że końcówka Ewangelii Marka jest nietypowa, ponieważ w najstarszych manuskryptach oryginalnego tekstu nie ma tej końcówki, czyli jest wiersze do 8. Natomiast w młodszych manuskryptach, mniej znaczących, są teksty, które mają dwa różne zakończenia. Jedno krótsze, drugie dłuższe. I zazwyczaj w tych tłumaczeniach, które do tej pory mieliśmy, albo było ujęte jedno zakończenie, albo drugie. W naszym Nowym Przymierzu tłumacze włożyli dwa. Jedno krótsze, drugie dłuższe, ale tak naprawdę mówiące o tym samym. Dlatego też przeczytaliśmy do tej pory to krótsze zakończenie, ale również będziemy czytali to dłuższe. Po to, abyśmy mogli ogarnąć cały tekst. Świętowaliśmy zmartwychwstanie, ale po zmartwychwstaniu Jezus nie poszedł od razu do nieba. Wiemy o tym, że przez 40 dni pokazywał się w wielu miejscach i wielu ludziom. Więc gdzie my jesteśmy dzisiaj w naszym nauczaniu? Dzisiaj jesteśmy w nauczaniu tego, że Jezus jest obecny. Jezus jest obecny. Po swoim zmartwychwstaniu jeszcze był obecny przez wiele dni i pokazywał się nawet 500 braciom w jednym czasie. Co to dla nas znaczy? Mianowicie to, że Jezus jest obecny również w naszym życiu i tym będziemy się dzisiaj zajmowali. W jaki sposób Jezus jest obecny dzisiaj w naszym życiu? To jest ważny moment. Moment, kiedy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że to, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. A cóż takiego? Wróćmy troszeczkę do treści, które już opowiadaliśmy w trakcie niedzieli wielkanocnej. Mianowicie, jak odsuniemy kamień? Tak mówiły do siebie kobiety. Kamień został odsunięty. Czyż nie? Fakt? Fakt. Chciały namaścić ciało, bo to tam szły. Nie ma ciała. Fakt? Jest fakt. W grobie nie miało być nikogo oprócz ciała, a zostały młodzieńca w bieli. To, co niemożliwe, stało się możliwe. Spodziewały się ciała ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu, a otrzymały informację od osoby trzeciej, że został wzbudzony. To, co niemożliwe, stało się możliwe. I zamiast poczucia miłości i szacunku, bo przecież po to szły do grobowca, zastanawiając się, jak odsunąć kamień, ponieważ nie było pośród nich żadnego mężczyzny, ponieważ namaszczenie ciała związane było z tym, żeby zachować, żeby z ciała nie szedł ten swąd, to znaczy, żeby nie było nieprzyjemnego zapachu, kiedy ciało się rozkłada. Tylko dlatego kobiety tam poszły, aby namaścić olejami i perfumami, aby ciało, rozkładające się ciało Jezusa, nie wydawało z siebie takiego specyficznego zapachu. A one raptem zaczęły przeżywać coś zupełnie innego. Lęk, strach i jakieś dziwne, niezrozumiałe dla nich uniesienie. Patrząc na ten tekst, możemy powiedzieć, no, było to wynikiem sytuacji zaistniałej, ponieważ one nie spodziewały się tego, co zobaczyły i tego, co mają, co usłyszały. Czytamy też tutaj o Marii Magdalenie. Z Marią Magdaleną chrześcijanie zawsze mieli pewien problem. Od wieków. Kościół zachodni, wschodni. Z jednego powodu. Ponieważ uważali, że Maria Magdalena, ta Maria, z której Jezus wygonił 7 demonów, to ta sama kobieta, która umyła nogi Jezusowi i wytarła je swoimi włosami. Ponieważ tamta kobieta nie miała imienia, więc Kościół wschodni i zachodni od wieków uznał, że Maria Magdalena i ta, która została, z której zostały wyrzucone demony, oraz kobieta, cudzołożnica, która nie prowadziła niemoralne życie, to jedna i ta sama osoba. Jednoznacznie nie możemy tego stwierdzić, ale w tradycji zostało to przyjęte za fakt. Niemniej jednak spotkał ją wielki zaszczyt. Po pierwsze, była pierwsza, która spotkała Jezusa po zmartwychwstaniu. Po drugie, była pierwsza, która miała radować się ze zmartwychwstania Jezusa. A po trzecie, była pierwsza, która miała ogłosić dobrą nowinę zmartwychwstania. Co to znaczy? Kobieta, która była opętana przez demonów, być może prowadziła bardzo niemoralne życie, ma pierwszeństwo we wszystkim. Pomyślmy o nas, o samych sobie. Co Jezus zrobił dla ciebie? Co Jezus zrobił dla mnie? Ale bądź konkretny, bardzo konkretna. Czy jesteś człowiekiem, który spotkał się już osobiście przez wiarę z Jezusem? Czy jesteś już tą osobą? Czy był w twoim życiu kiedyś czas, że zrozumiałaś swoją pozycję względem Boga? Czy możesz powiedzieć, że zdałeś sobie sprawę, jak jest między wami? Czy zrozumiałaś, a potem, czy przyznałaś się do popełnionych słów i czynów, które pozostają we wrogości do Boga? Czy usłyszałeś kiedyś w swoim własnym przekonaniu, czyli taki wewnętrzny swój głos, że jesteś grzesznikiem? Że jesteś grzeszna? Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to niedobrze. Zatrzymaj się tu i teraz, w swoim życiu, i zdaj sobie z tego sprawę. Jeśli wyznałeś już swój grzech przed Bogiem, to dobrze. Ale jeśli jeszcze nie wyznałaś i nie wyznałeś swojego grzechu przed Bogiem, to niedobrze. Zatrzymaj się tu i teraz. I wyznaj Bogu, że żałujesz tego wszystkiego, co zrobiłeś. Zwróć się do Niego z prośbą o przebaczenie i miej odwagę uznać Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana twojego życia. A zmartwychwstanie stanie się udziałem twojego życia. I twoje życie na zawsze będzie już związane z Bogiem. Kiedy Maria Magdalena poszła i powiedziała o zmartwychwstaniu Jezusa uczniom, nie chcieli w to wierzyć. Tak czytamy w Ewangelii Marka. Kiedy uczniowie usłyszeli, co na ten temat mają do powiedzenia ci dwaj z drogi do wsi, czyli do Emaus, co ewangelista Marek mówi? Też nie uwierzyli im. Być może ich własne przywiązanie do tego, co im się dobrze było znane, sprawiło, że nie byli w stanie rozstać się z przekonaniem, że martwi i umarli zostają wzbudzeni. Może żyjąc w tym świecie, napatrzyli się na prawa, które obowiązują w życiu, że przyjaciele odchodzą, koledzy odchodzą, rodzina odchodzi. Już nigdy za życia nie ma z nimi kontaktu. Żyjąc w takim życiu, z takim faktem, można naprawdę przyzwyczaić się do tego, że umarli nie bywają wzbudzeni. Te kobiety i ci wszyscy uczniowie zdecydowanie należeli do osób, którzy się do tego przyzwyczaili. I nawet kiedy Jezus mówił im o tym, że On zostanie trzeciego dnia zmartwychwzbudzony, zmartwychwstanie, to mimo tego, nie pamiętali o tym i zwracali się do tego, co jest powszechnie znane i rozumiane. że umarli raczej nie zostają wzbudzeni. Być może spotkanie z żywym Jezusem, twarzą w twarz, było dla nich zbyt dużym wyzwaniem. Być może, kiedy zadalibyśmy sobie dzisiaj pytanie, czy jestem gotowy, czy czuję się gotowy, gotowa na to, żeby dzisiaj stanąć z Jezusem twarzą w twarz. Dla nich było to zbyt trudne najprawdopodobniej. Albo coś się stało z ich intelektem. Jak to? Przecież On mówił, że wstanie, a trzeciego dnia grób okazał się pusty i kiedy dostali informację podwójną, że Jezus został wzbudzony, nie byli w stanie dać temu wiary. Dlaczego? No właśnie. Bo byli zbyt mocno wkorzenieni w prawdy tego życia. Przyzwyczajeni do tego, że tak już jest. Że człowiek raz się naradza, a potem umiera. Jest to pewnego rodzaju prawidłowość. Ale to sprawia, że pomiędzy urodzeniem się, przyjściem na świat, a pomiędzy śmiercią jest życie. Każdy na swój sposób. Każdy tak, jak je rozumie. Bardzo ucieszyłem się dzisiaj ze świadectwa Mikołaja, który powiedział: nikt mi wcześniej nie wyjaśnił spraw dotyczących Boga. Bardzo mnie to uderzyło w tym świadectwie. To znaczy do tego czasu, kiedy w końcu ktoś mu coś powiedział i wyjaśnił, on żył tak, jak wydawało mu się to słuszne. Ale w momencie, kiedy sięgnął po Słowo Boże, raptem okazało się, że to, w jaki sposób konstruował, budował, prowadził swoje życie, jest względem Stwórcy nie fair, nie tak, nieuczciwie. Ale dzięki temu, że ktoś mu powiedział, dzięki temu, że ktoś mu wyjaśnił, dzięki temu, że ktoś zwrócił jego życie, jego uwagę na Słowo Boże, on znalazł szansę na to, żeby zacząć czytać i zacząć rozumieć, chociaż sam na samym początku powiedział o tym, że przychodziło mu to z wielkim trudem. Ale ponieważ autor tego tekstu jest zawsze z osobą czytającą ten tekst, wraz z upływem czasu, wraz z kolejnymi wersetami, wraz z kolejnymi księgami, zaczyna objawiać się pewna nowa rzeczywistość. Już nie tylko ta ziemska, już nie tylko ta, która jest omawiana każdego dnia, ale również ta niebieska, której autorem jest Bóg. Mikołaj dostał szansę, aby spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka. Ponieważ ja mam wrażenie, że Bóg właśnie tak patrzy na naszą ziemię. Jakby z całej perspektywy, jakby widząc wszystko, jakby będąc wszędzie. Mamy kolejny wiersz, 14. Później zaś ukazał się im 11. Gdy spoczywali przy stole i ostro zganił ich niewiarę oraz zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wzbudzonego z martwych. Ja czytam kilka fragmentów, kiedy Jezus naprawdę ostro gani drugiego człowieka. Jest kilka fragmentów. Naprawdę ostro. I nie patrzył na to, czy ktoś się obrazi, czy nie. Nie miał sentymentu nawet do liderów, którzy potrafili go skazać na śmierć. Potrafił powiedzieć prawdę w oczy człowiekowi, przyjacielowi o imieniu Piotr, mówiąc, który nie chciał się zgodzić na to, żeby on poszedł na krzyż, powiedział: odejdź ode mnie, precz szatanie. Nie patrząc na to, czy on się obrazi, czy się nie obrazi. Czytam kilka fragmentów w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, kiedy Jezus naprawdę ostro traktuje niewiarę ludzi, szczególnie tych, którzy są przy Nim bardzo blisko, ich, Jego przyjaciół, Jego najbliższych wyznawców, Jego uczniów, Jego naśladowców. Ich wiarę najczęściej i w najbardziej ostry sposób krytykuje, ich niewiarę. Chciałbym podać tu kilka przykładów, ale nie z tego, co zrobił Jezus, bo my możemy to przeczytać, ale z życia. Byłem tego świadkiem. Pewien nauczyciel gry na instrumencie poprosił swojego ucznia, aby ten nigdy więcej nie przychodził do niego na lekcje gry na instrumencie, jeśli nie zamierza powtarzać nut ani ćwiczyć w domu gry na instrumencie, to znaczy, jeśli nie zamierza odrabiać swojej pracy domowej. Jasne, do zrozumienia zdanie, które miało wywołać u młodzieńca właściwą postawę, właściwą reakcję. Przykład z mojego życia. Pewien trener, nie będę wymieniał imienia, koszykówki, poprosił, aby jego zawodnik nie przychodził na treningi, dopóki nie poprawi on ocen w szkole. To był jasny, prosty, logiczny, do zrozumienia przekaz. Czego trener żąda ode mnie? Mój trener powiedział do mnie wyraźnie: nie będę trenował człowieka, który jedzie na dwójach. Nie chcę widzieć trój. Więc musiałem się zawsze gęsto tłumaczyć, jeśli miałem coś takiego. A ponieważ był trenerem i nauczycielem, do dziennika mógł zajrzeć w każdej chwili. Jeszcze jeden przykład. Pewien bankier, a to już jest wymyślona historia, ale myślę, że może być prawdziwa. Mam tutaj, jest tutaj pracowniczka banku, więc może skoryguję ten przykład. Pewien bankier powiedział swojemu klientowi, że nie da mu kredytu, dopóki nie spłaci poprzedniego. Nie wiem, czy tak jest, ale rozumiem tego bankiera. Może narazić szefa na spore straty. Okej. W takim razie, po co są te przykłady? Przykłady są po to, abyśmy zrozumieli, co chce nam Jezus powiedzieć. Po pierwsze, albo inaczej, chce powiedzieć nam: nie bądźcie bez wiary, ale wierzcie mi. Ufajcie mi. Polegajcie na mnie. Kierujcie się w życiu moimi słowami. Patrzcie na mnie. Poznajcie mnie. Zrozumcie mnie. Naśladujcie mnie. Przestrzegajcie moich przykazań. Kochajcie mnie. Myślcie o mnie. Zaprzyjaźnijcie się ze mną. Proste. Logiczne. Kiedy zadam ci pytanie, czy masz w życiu przyjaciela? Kiedy odpowiesz mi tak, zadam ci drugie pytanie. Skąd wiesz, że on jest twoim przyjacielem? Albo drugie pytanie. Na czym polega twoja przyjaźń z tym przyjacielem? Być może odpowiesz mi, polega to na spędzaniu czasu ze sobą? Może powiesz, utrzymujemy stały kontakt ze sobą? Kiedy potrzebujemy coś, możemy na siebie liczyć? Jeden pomaga drugiemu, nie patrząc na to, kto, komu i za co. Czy jesteś przyjacielem Jezusa? Proste pytanie. Po czym poznajesz, że jesteś przyjacielem Jezusa? Czy chcesz być przyjacielem Jezusa? I ostatnie pytanie. Po czym poznasz, że już jesteś przyjacielem Jezusa? Kolejne wiersze, 15. I powiedział im, dotrzyjcie do całego świata i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus zostawił zadanie. W Ewangelii Mateusza ten fragment, bardzo podobny, nazywa się wielkim posłannictwem albo nakazem misyjnym. Nakazem dla każdego wierzącego. Na pewno dla uczniów w tamtym czasie. Ale przejmujemy to jako Kościół dzisiaj. Jezus mówi, dotrzyjcie do całego świata i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bez tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy sobie przed chwilą, dosłownie przed chwilą, odnośnie tego, jak mamy traktować Jezusa, bardzo trudno jest wykonać nakaz misyjny. Ja bym powiedział wręcz niemożliwe. Możemy się razem spotykać, ale nie będziemy wykonawcami nakazu misyjnego. Możemy spędzać ze sobą czas, ale jeśli nie zostaną spełnione warunki związane z przyjaźnią z Jezusem, nasz nakaz misyjny, to znaczy my jako wspólnota, która ma nakaz misyjny od Jezusa, nie zrealizujemy nakazu misyjnego. A więc wracamy do podstaw. A więc wracamy do relacji z Jezusem. Bez miłości do Jezusa trudno kochać drugiego człowieka. Ktoś się z tym zgadza? Albo inaczej. Czy trudno jest kochać innego człowieka? Trudno jest kochać. Trudno jest okazywać miłość drugiemu człowiekowi, a szczególnie taką największą. Czy bez zaufania Jezusowi trudno jest ufać ludziom? Albo inaczej. Czy ciężko przychodzi zaufanie drugiemu człowiekowi? Ciężko. Jest bardzo trudno zaufać drugiemu człowiekowi. Czasami własnej rodzinie trudno jest zaufać. A obcym? Nie wspominając o wrogach. Bez polegania na Jezusie łatwo można poddać się przeciwnościom. Łatwo jest można poddać się przeciwnościom. Bez naśladowania Jezusa i kierowania się Jego słowem trudno spodziewać się, że kiedykolwiek, komukolwiek powiemy Ewangelię. Zbawiony nie będzie ten, kto nie uwierzy. ale zbawiony będzie ten, kto uwierzy. A ten, kto uwierzy, da się ochrzcić, tak jak robi to Mikołaj. Nie najpierw chrzest przed wiarą, ale najpierw wiara, a potem chrzest, ponieważ chrzest jest konsekwencją wiary. I na koniec ostatnie wiersze. Tym natomiast, którzy uwierzyli, towarzyszyć będą wielkie znaki w moim imieniu. Wyganiać będą demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby wypili coś trującego, na pewno im nie zaszkodzi. Na bezsilnych będą kłaść ręce, a ci znów będą mieli się dobrze. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś odeszli i głosili wszędzie, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszące mu znakami. Oni głosili, a Jezus był z nimi. Potwierdzał to znakami. Dziś, kiedy zwiastujemy Jezusa, również potwierdza to, że Bóg, że Jezus jest z nami poprzez to, że On wzbudza wiarę w drugim człowieku. I dzisiejsze nabożeństwo i dzisiejsze świadectwo Mikołaja jest dokładnie tego potwierdzeniem, że kiedy głoszona jest Ewangelia, kiedy zanoszone jest poselstwo, kiedy jest spełniany nakaz misyjny, wtedy człowiek ma szansę na to, żeby wziąć do serca to, co mówi drugi człowiek na podstawie Pisma. I jeśli bierze to do swojego serca, Jezus wzbudza wiarę i świadectwo tego mieliśmy dzisiaj. Ale jeśli nie byłoby nikogo, kto by mu powiedział, nie chcę kontynuować. Na szczęście znalazł się ktoś. Ilu Mikołajów sprzed wiary żyje obok nas? Ilu ludzi dzisiaj, którzy nie wiedzą, nie rozumieją, nie rozaznają spraw Bożych, jest wśród nas? I jak się stanie to, że zrozumiemy? Tylko dzięki słuchaniu Słowa Bożego. Jezus potwierdza swoją obecność, wzbudzając wiarę poprzez słuchanie Jego słów. Doświadczanie na co dzień zmian w naszym życiu i sytuacji daje dowód współdziałania Jezusa w naszym życiu. Oni doświadczali wielu różnych rzeczy. Kiedy weźmiemy Nowy Testament i po wniebowstąpieniu Jezusa widzimy wąż przyczepiony do apostoła Pawła. Nie znalazłem tylko wypicia trucizny. Nie wiem, być może ktoś z was znajdzie taki fragment, a ja nie kojarzę. Że choćby nawet truciznę wypiją, to nic im się nie stanie. Przykład z nowego przymierza. Ale faktem jest to, że kiedy Jezus tak powiedział, tak właśnie się stało. Kiedy mówił Jezus, będę z wami, to tak właśnie się dzieje. Być może pośród nas są osoby, które mogą powiedzieć, tak, słuchałem Ewangelii i Bóg wzbudził wiarę w moim życiu oraz zrobił jeszcze coś wyjątkowego. Być może jesteś taką osobą, że oprócz tego, że wierzysz, Bóg jeszcze zrobił coś specjalnego dla ciebie. Może uratował cię przed czymś. Może pokazał ci coś w chwili próby i doświadczenia. Może zadziałał w sposób ponadnaturalny. To buduje naszą wiarę. Na koniec przypomnę słowa Jezusa. Nie bądź bez wiary, ale wierz. Powstańmy.